Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Witamy Państwa 12 października. W Katowicach z udziałem kardynała Zenona Grocholewskiego zainaugurowano nowy budynek Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Za chwilę relacja z tego wydarzenia. W Rzymie przebywa biskup Alojzy Orszulik, który będzie gościem naszego programu. Wcześniej jednak spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy burza wokół kandydatury Rocco Buttiglione na komisarza europejskiego zwiastuje ciężkie czasy dla katolików na starym kontynencie. Zapraszamy.
W Katowicach otwarto nowy gmach Wydziału Teologicznego. W uroczystej inauguracji roku akademickiego uczestniczył prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego, kardynał Zenon Grocholewski. Relacja Dominiki Szczawińskiej.
Ojej, robi wrażenie, ale z zewnątrz to jest nic. Dopiero trzeba wejść do środka, żeby się przekonać. Wszystko w drewnie, windy, 4 piętra i myślę, że wszyscy się pomieszczą.
Bieżący rok akademicki rozpoczęło przeszło 700 studentów teologii, włączając w to kleryków Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego. Dziś po raz pierwszy przekroczyli oni progi nowego gmachu Wydziału Teologicznego. Powstał on, jak mówi ksiądz arcybiskup Damian Zimoń, dzięki wysiłkowi i ofiarności Śląskiego Kościoła.
Mamy w tej chwili Wydział Teologiczny na Uniwersytecie Śląskim. No nie mieliśmy dotychczas pomieszczeń i dlatego trzeba było bardzo szybko zaplanować i wybudować gmach Wydziału Teologicznego. To będzie właściwie jeden Wydział Teologiczny na Uniwersytetach Polskich, który ma własną, nową budowlę. Specjalnie dla tego wydziału wybudowano, to jest wielka ofiarność naszych księży i wielu ludzi dobrej woli.
Nowoczesne wnętrza dają wykładowcom i studentom ogromne możliwości. Budynek jest w pełni skomputeryzowany i automatycznie sterowany tak, by jak najlepiej służyć celom dydaktycznym. Wydział Teologiczny na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach istnieje już od 2000 roku. Wagę tego faktu podkreślał dziś rektor Uniwersytetu Śląskiego, profesor Janusz Janeczek.
Wprowadzamy ten wymiar duchowy do poznawania prawdy, co jest nadrzędną misją każdego uniwersytetu i Uniwersytetu Śląskiego. Istnienie Wydziału Teologicznego w strukturze Uniwersytetu Śląskiego znakomicie poszerza ofertę edukacyjną dla młodzieży, o czym świadczy dowodnie fakt, że coraz więcej kandydatów na studia teologiczne się u nas pojawia.
Również dziekan Wydziału Teologicznego, ksiądz profesor Wincenty Myszor, wyraził zadowolenie z rosnącego zainteresowania teologią wśród świeckich.
To jest wyraźna, świadoma, obrana linia rozwoju przez Kościół, że teologią zajmują się także świeccy. Także, mówię, powinno tak być, że również teolog świecki poświęci się teologii w sensie zawodowym, w tym, że będzie uprawiał teologię. Oczywiście jest jasną rzeczą, że dzisiaj jeszcze takiego miejsca teologa świeckiego w Kościele poszukujemy. I być może, że te pokolenia teologów wykształconych dzisiaj, czy to na Zachodzie, czy w naszych krajach, tutaj w Polsce, oni sami też szukają tego miejsca w życiu społecznym. Jaką rolę mają spełnić? Co ludzie od nich oczekują?
Pełni planów i nadziei związanych ze studiami byli dziś przede wszystkim studenci.
Uniwersytet nie był uniwersytetem, jeżeli nie było na nim teologii.
Studia też dają pewnego rodzaju perspektywy, mówię, raz dziennikarstwo, a poza tym fajny kierunek, fajni ludzie, sympatyczni. Księża, no, fajnie prowadzą zajęcia.
We mnie jest takie zakorzenione pragnienie, żeby nieść dobrą nowinę i właśnie głosić Chrystusa wszystkim ludziom.
Młody katowicki Wydział Teologiczny przyjął dziś w dniu swojego święta specjalnego gościa z Watykanu, prefekta Kongregacji Wychowania Katolickiego, księdza kardynała Zenona Grocholewskiego, który podkreślił znaczenie i rolę Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Świeckim i złożył życzenia wszystkim obecnym i przyszłym teologom.
Zadanie Wydziału Teologicznego na takim Uniwersytecie Świeckim głównie polega na tym, że integruje wiedzę. Wiedza na Uniwersytecie, żeby nie była zacieśniona tylko do tych spraw doczesnych, ale też otwierała pewne perspektywy. Dlatego ja bardzo pragnę, żeby wydziały teologiczne nie koncentrowały się w sobie w samym, nie zamykały się w sobie, ale były otwarte, prowokowały inne wydziały, stawiały pytania innym wydziałom. To, co mnie bardzo leży na sercu, żeby Wydział Teologiczny zdawał sobie sprawę z tego, że poznanie tajemnic Bożych, teologii, nie zależy tylko od studiów. zależy także od jakiegoś kontaktu z Panem Bogiem. I ja bym tego życzył studentom, żeby przeżyli to poznanie Boga w modlitwie, w kontakcie z Panem Bogiem. Tego naprawdę życzę wszystkim studentom.
Z Katowic dla Radia Watykańskiego, Dominika Szczawińska, Radio M.
Czy Europie grozi fala laickiego fundamentalizmu? Wiele przesłanek wskazuje, że tak. Socjalistyczny rząd Hiszpanii robi wszystko, by uprzykrzyć życie Kościołowi. We Francji księża w sutannach nie mogą już pokazywać się na terenie szkół. Z kolei w Brukseli zdominowana przez socjaldemokratów Komisja Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego oblała podczas przesłuchań prawicowego kandydata na komisarza do spraw wewnętrznych i sprawiedliwości Rocco Buttiglione.
Zwłaszcza ta ostatnia sprawa zbulwersowała opinię publiczną. Eurodeputowanym nie spodobało się bowiem otwarte manifestowanie wiary przez włoskiego polityka. Buttiglione podpadł także za postawę wobec homoseksualizmu, który uważa za grzech. Nie pomogło mu nawet zadeklarowanie, że jest przeciwny dyskryminacji kochających inaczej i że pragnie przestrzegać unijnej karty praw podstawowych oraz przyszłego traktatu konstytucyjnego. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Josep Borrell skrytykował Buttiglione za te wypowiedzi oraz za jego postawę wobec roli kobiet, a Parlamentarna Komisja Spraw Wewnętrznych odrzuciła kandydaturę włoskiego polityka na stanowisko komisarza.
We Włoszech zawrzało. Rocco Buttiglione jest politykiem popularnym i o dużym autorytecie, a poza tym to przecież Włoch. Nieco inaczej tę sprawę postrzegają środowiska kościelne. W wypowiedzi dla naszej rozgłośni ojciec Michele Simone, jezuita z wpływowego czasopisma La Civiltà Cattolica, zwraca uwagę na szerzące się wśród polityków antykatolickie uprzedzenia, choć przyznaje, że i Buttiglione mógł popełnić błędy.
Nie da się tego ocenić inaczej jak negatywnie. U niektórych prawdopodobnie gra rolę pewien rodzaj uprzedzenia wobec katolików. Tym niemniej raczej nie należy się spodziewać jakiejś krucjaty, biorąc pod uwagę, że również inni kandydaci na komisarzy nie znaleźli konsensusu wśród członków odnośnych komisji. Być może został też popełniony jakiś dyplomatyczny błąd ze strony samego Buttiglione, ale to nie zmienia faktu, że stoimy przed wielkim problemem politycznym, któremu trzeba sprostać.
Czy decyzję tę należy ocenić jako antywłoską, czy jako antykatolicką?
I tak, bowiem i sam rząd nie wypada tu najlepiej. Powtarzam, niewątpliwie gdy chodzi o tak delikatne sprawy i wobec zróżnicowania opinii, jasne stanowisko Buttiglione dobrze świadczy o jego konsekwencji. Z drugiej jednak strony wpędziło go to w kłopoty z osiągnięciem urzędu. Życzyłbym sobie, aby ten incydent na szczeblu komisji został przezwyciężony, gdy dojdzie do głosowania na zgromadzeniu ogólnym.
Opinię ojca Simone podziela kardynał Ercilio Tonini. W wywiadzie dla dziennika La Repubblica emerytowany arcybiskup Ravenny odrzuca tezę, jakoby Parlament Europejski, utrącając Buttiglione, mierzył w Jana Pawła II i Stolicę Apostolską. Dajmy pokój Watykanowi, stwierdził kardynał Tonini. Ja się obawiam, że kryje się gdzieś postawa odrzucenia stanowiska chrześcijaństwa jako takiego. Mówimy tu o wartościach zasadniczych. Jestem zdecydowanie za wolnością dyskusji na forum parlamentu. Zadaję sobie jednak pytanie, czy nie mamy tu do czynienia z tendencją do odrzucenia chrześcijańskich korzeni jako takich. Kardynał Tonini uważa, że wynik głosowania w sprawie kandydatury Buttiglione nie wróży nic dobrego. Sądzę, że w demokracji powinna istnieć zawsze możliwość wymiany poglądów, stwierdził włoski purpurat. Nie można odmawiać nikomu prawa do własnych przekonań.
A co sądzi o całym incydencie sam zainteresowany? O to, co Rocco Buttiglione powiedział naszej rozgłośni.
Jestem bardzo zaniepokojony, gdyż wydaje mi się, że górę bierze zasada dyskryminacji katolika dlatego, że jest katolikiem. Wymaga się pozytywnej oceny moralnej homoseksualizmu. Nie wystarczają polityczne deklaracje o niedyskryminowaniu homoseksualistów i o tym, że homoseksualizm należy do sfery prywatnej i państwo nie powinno się tym zajmować. Wymaga się natomiast pozytywnej oceny moralnej, a ja nie sądzę, aby to było możliwe.
Niektórzy obserwatorzy twierdzą, że mamy do czynienia z pewną strategią mającą na celu marginalizację chrześcijańskiej wartości ludzkiego doświadczenia w europejskim kontekście politycznym.
Nie czuję się tu powołany do oceniania. Wiem tylko, że jeśli istnieje sumienie, to jest ono wiążące i aby być posłusznym sumieniu, potrzeba wyrzeczeń. Czy mogę zaakceptować umniejszanie wartości, którym zawsze podporządkowywałem moje życie po to, by zostać komisarzem europejskim? Moja odpowiedź brzmi nie. Cała reszta w tej chwili mniej mnie interesuje.
Czy w chwili obecnej istnieje w Europie wola politycznej konfrontacji na szkodę wartości chrześcijańskich?
Istnieje próba zbudowania rodzaju nowej ortodoksji, nawet kosztem wolności myślenia. Myślę, że obecnie trzeba działać w sposób zdecydowany. Chrześcijanie mają prawo być chrześcijanami. Przynajmniej mam taką nadzieję.
Mówił Rocco Buttiglione, włoski kandydat na komisarza do spraw wewnętrznych i sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Gościem w studiu jest biskup senior diecezji łowickiej Alojzy Orszulik. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Bóg zapłać za powitanie.
Księże biskupie, wczoraj dzień szczególny, była prywatna audiencja u Ojca Świętego. W jakim klimacie przebiegała?
Bardzo pogodnym i kiedy wszedłem do salonu, to Ojciec Święty podniósł rękę, tak jakby chciał powiedzieć, witaj. Potem zająłem miejsce i powiedziałem Ojcu Świętemu, że nie przynoszę żadnej prośby. Ja chcę dzisiaj Ojcu Świętemu podziękować za zaufanie, za to, że mianował mnie biskupem pomocniczym najpierw w Siedlcach, a potem przeniósł, po 2 latach przeszło, do nowo utworzonej diecezji, aby tę diecezję zorganizować i urządzić tak w wymiarze organizacyjnym, administracyjnym, jak i duszpasterskim. Ponieważ wiedziałem, że do końca urzędowania będę miał 12 lat, więc razem ze strukturami, które budowałem także kadrę profesorską dla naszego seminarium. Chciałem, żeby seminarium było w Łowiczu, ponieważ dotychczas było wspólne seminarium dla 3 diecezji w Warszawie. Wziąłem się żwawo do roboty, mimo różnych trudności i obiekcji i właściwie w 1994 roku, czyli 2 lata później, kardynał Lagi, którego zaprosiłem, poświęcił to seminarium.
Rzeczywiście tempo było ekspresowe. Księże biskupie, kiedy wspominamy tamte lata, to 12 lat okresu posługi w diecezji łowickiej, jakie punkty najbardziej cieszą, oprócz seminarium?
Tak, trzeba powiedzieć, że wszystkie punkty, zarówno seminarium, jak i Instytut Pastoralny, który przygotowywał katechetów z odpowiednimi dyplomami, ponieważ w 90 roku nauka religii weszła do szkoły. Takiej rzeszy katechetów przygotowanych żeśmy nie mieli. Nie było odpowiednich pomieszczeń, żeby większą liczbę katechetów objąć formacją i wykształceniem. To była wielka rzecz, ponieważ zapełniły się szkoły. Do nauki religii przygotowane były przynajmniej 500 osób, 510 osób. I to owocuje. Takie inne dzieła, które powstały, 2 domy formacyjne, powołanie i zorganizowanie klasycznego liceum ogólnokształcącego i gimnazjum. Wielką radością jest dla mnie, że przez te 12 lat na studia wysłałem 47 młodych księży. Chcąc mieć seminarium, trzeba było myśleć o kadrze, bo pierwsze lata to pracowało nasze seminarium w oparciu o profesorów wypożyczonych. Na dalszą metę tego nie można było tak utrzymywać. Taka moja wielka radość to ta, że zdołałem zorganizować wbrew różnym oporom łowicką pieszą pielgrzymkę młodzieżową na Jasną Górę. Ta pielgrzymka udaje się na Jasną Górę 6 sierpnia, dochodzi 14 sierpnia. Są to rekolekcje w drodze, bardzo dobrze obecnie przygotowane, wyposażone. Także jest to formacja młodych katolików. Oni potem się grupują, spotykają i chciałbym, żeby księża proboszczowie, z których parafii przychodzi ta młodzież na pielgrzymkę, potem pielęgnowali tego ducha, którego otrzymali na tej formacyjnej pielgrzymce.
Z posługi czynnej ksiądz biskup przeszedł właśnie do wieku błogosławionego biskupa seniora. Jak to jest być biskupem seniorem?
Zdawamy sobie sprawę, że trzeba się będzie gdzieś ulokować. Już w 98 roku upatrzyłem sobie taką rujnującą się plebanię w Łowiczu, która dzisiaj, gdybym jej nie był się nią zajął, to byłaby prawdopodobnie z powilianymi szybami. Rozbudowałem ją i przystosowałem do zamieszkania. Teraz się przeprowadziłem. Zaczynam porządkować wszystkie notatki z okresu lat 60. i 70. Jestem prawie jedynym świadkiem wydarzeń z zakresu stosunków Kościół-Państwo, a także stosunków Episkopat Stolica Apostolska. Zaczynam to porządkować i próbować sporządzić jakieś wspomnienia, żeby pewne wydarzenia nie przepadły.
Czy jest szansa, że coś z tego ukaże się drukiem?
Tak właśnie do tego zmierzam. W pierwszym rzędzie przygotowuję do wydania listy pasterskie i wszystkie inne dokumenty, które wydałem do wiernych. Myślę, że to będzie grudzień. Mój następca jest taki miły, że chce urządzić uroczystość w katedrze i w Wyższej Mazowieckiej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej z okazji 15-lecia mojej sakry biskupiej. No jest to bardzo piękny gest z jego strony. Potem już też jest przygotowane do druku, kompletowane są notatki moje z okresu lat 80., a więc od początku stanu wojennego zwłaszcza. Jak wiadomo, brałem jakoś udział jako obserwator, czasem jako pojednawca w czasie rozmów, które prowadziły do okrągłego stołu, bo już przy samym okrągłym stole niewiele miałem do zrobienia, ponieważ były podstoliki małe, problemowe. Ksiądz prymas powiedział, chociaż się zwrócili do księdza prymasa, abym brał udział. Powiedział, to są sprawy specjalistyczne, niech się tym świeccy zajmują. Istotnie, abym się na tym nie był znał. Chciałbym pisać wspomnienia, które nie są związane z tymi notatkami, bo tych notatek, jak się zbierze, to będzie jakiś tomik 350-400 stron. Też nie wiem, jak mi tam zdrowie będzie służyć, bo przecież chciałbym też jeszcze posługiwać na parafiach. No, trudno się oderwać od pracy duszpasterskiej, której się już nauczyłem, będąc biskupem pomocniczym w Siedlcach. I zamknąć się tylko w swojej fortecy i patrzeć w papiery. Trzeba mieć kontakt z żywym człowiekiem. Biskup następca, biskup Dziuba, wydał takie zarządzenie, żeby wszyscy proboszczowie zwracali się o posługi do poszczególnych trzech biskupów. Ja wprowadziłem zasadę, że wszyscy zwracają się na piśmie do kurii. A to dlatego, że kiedy miałem przegląd zamówień, to przede wszystkim wybierałem te parafie, w których jeszcze nie byłem albo które mało znałem. No ale biskup obecny uchylił tam to zarządzenie i dobrze, bo wtedy proboszczowie nie będą mieli lęku zapraszać seniora.
Księże biskupie, serdecznie dziękujemy za wizytę w studiu. Przypomnijmy, po raz pierwszy jako biskup senior naszym gościem był biskup Alojzy Orszulik.
Ale zawsze pierwszy biskup łowicki.
Tak jest. Dziękujemy serdecznie, życzymy wielu łask Bożych na dalsze lata posługi. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy nasz wtorkowy program. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.